Dobry wieczór, proszę Państwa. Toś Rysiu pograł wspaniale Purple Rain Prince'a. Kapitalne zresztą wykonanie Ryśka. To mnie też zaskoczył dzisiaj przysyłając mi to. A wiem, że ktoś z Państwa prosił o Purple Rain, także przypominam przy okazji o koncercie życzeń. Proszę Państwa, ja dzisiaj będę się troszeczkę spieszył, będę krótko. Te koty mam uważać, tak? Zaraz zobaczymy, co tu jest na tych kotach. Niech ja tylko zobaczę. Aha, kota w roli urządzenia podsłuchowego. Tak, to prawda. To czytałem kiedyś o tym. To jest rzeczywiście żart. Bo o 23 chcę Państwa zaprosić na czytanie Choluba. Zdecydowałem się na to, ale jeszcze powiem w audycji. Tym bardziej, że dostałem zgodę od bardzo znanego zespołu autorów pewnej piosenki, że mogę ją tam puścić, tą piosenkę, która tak naprawdę pasuje do Choluba i zobaczycie jaka. Ktoś mnie pytał zresztą dzisiaj, proszono mnie, żebym jednym zdaniem napisał streszczenie tej książki, to znaczy o czym jest ta książka, jednym zdaniem, takie mnie różne rzeczy proszą. No to napisałem, zdanie jest, proszę Państwa, podrzędnie złożone. Jedno. Dwoje zakochanych socjopatów ze służb polskich i czeskich odkrywa spisek GRU i nie mogąc sobie poradzić z politykami postanawia mordować rosyjskich agentów w Europie, w czym od pewnego momentu pomagają im Amerykanie, którzy chcą wywabić z Rosji generała GRU, by go uprowadzić i zwerbować, co udaje się im, lecz optyka zmienia się, więc umożliwiają bohaterom zabicie generała. O, i o tym jest ta, i jest ta książka. No właśnie, Polka, Brytania, Polska i Ukraina zawarły sojusz i bardzo dobrze, bo dzisiaj będą właściwie tylko dwa tematy, w drugiej części powiem o Schindlerze trochę, bo tam mnie ludzie prosili, więc zajmiemy się tym, no zajmiemy się jeszcze trochę Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej. Tutaj oczywiście najnowsze zdjęcia pokazują ruchy wojsk rosyjskich, Warszawa w zasięgu rakiet, więc szanowni Państwo z Onetu, o ile pamiętam, bo relacjonowałem nawet, była taka konferencja dotycząca rakiet średniego zasięgu w Berlinie i tam wyraźnie wyszło, że Warszawa, a nawet i część Berlina jest w zasięgu rakiet średniego zasięgu Rosjan, także zawsze, proszę Państwa, była w tym zasięgu, więc nie ma co się podniecać. Przypuszczam, że w zasięgu również okrętów podwodnych i jednych i drugich też, proszę Państwa. Poza tym Amerykanie wysyłają kolejnych żołnierzy do Europy i to do wschodniej flanki, do Polski, Rumunii i Niemiec. To wysyłają sami, proszę Państwa. To nie jest tak, że to jest uzgodnione z polskim rządem, moim skromnym zdaniem, dlatego że Amerykanie się orientują, że właściwie tylko politycznie obecność wojskowa może ich tam liczyć. Może tam liczyć. Banaś mówi, że żadnej wojny nie będzie. Panie Banaś, no ja też uważam osobiście, że nie będzie. Żadnej wojny. Osobiście tak mogę uważać, ale tak naprawdę to licho wie, co się stanie. Jest bardzo blisko wojny, to jest inna sprawa. Komuś w końcu puszczą nerwy. Rosjanie są trochę przerażeni. Biden, a i tu chciałbym panu profesorowi Kowalowi, który pan profesor Kowal, nie wiem, jest taki profesor, a nie wiem dlaczego on jest profesorem, bo to, co usłyszałem dzisiaj w TVN24 z jego ust, to mnie śmiechu trochę, to chciałem powiedzieć, że Amerykanie nie opierają się i Biden nie opiera się na zdaniu sojuszników, szczególnie z Rumunii i Polski, tylko na materiałach wywiadowczych przekazanych mu przez NSA, CIA, wywiady wojskowe i rezydentury w krajach przygranicznych. Po prostu. Po prostu, proszę Państwa. No. Teraz, co my mamy mieć z tego sojuszu? Nic. Mamy bardzo dużo mieć. Jakbyśmy to umieli wykorzystać, mielibyśmy dość politycznie, mielibyśmy z głowy pewne sprawy polityczne, proszę Państwa. No ale nieważne. Nieważne. To jest pierwsza sprawa, panie profesorze Kowal, bo oni dobrze wiedzą, jak to wygląda, tym bardziej, że Błaszczak trzeci raz się zaszczepił i dostał koronawirusa, więc nie ma Błaszczaka, nie wiem, gdzie jest wojsko. Czytam, proszę Państwa, również, że jakiejś pani tutaj, co tu było, gdzie to jest, że jakiejś pani Urszuli z Białegostoku, która ma Toyota RAV4, wojsko chce zabrać auto na własność. Nie, chcą zabrać auto po prostu, bo w czasie pokoju, chyba że mamy wojnę, mogą zabrać auto, więc zabierają jej auto. Za ciężarówkę płacą 400 ileś złotych, jak ją zniszczą, tą ciężarówkę. Ciekawe. Ciekawe, proszę Państwa, zupełnie, zupełnie tego nie rozumiem, po co im ta, może im się podoba ta Toyota i nie stać ich na Toyotę, to mają, proszę Państwa, prawda? No właśnie. Nie wiem, czyście słuchali tej, czy Katyn, tak, oczywiście, że tam prawdopodobnie są jakieś informacje, których my nie mamy. A co to jest RAV4, pani Kasiu Z, kto Toyota, to co to za terenówka? No ludzie, nie martwię się, to na pewno się, no na pewno przez ten płot nie przejedzie, no, bądźmy szczerzy. No, na Toyotach to, na Toyotach RAV4 nie wygrają żadnej wojny, no. I bez sensu. I powiem, proszę Państwa, tutaj Biden opiera się na... A wie pan, jak, tak, Biden opiera się na zdaniu sojuszniku z Polski i Rumunii, tak, ale to nie wiem, kto to zdanie, bo z tego, co słyszałem, proszę państwa, na tej konferencji amerykańskiej, na szczęście słuchałem tego w NBC i w innych, bo to tam mogłem sobie tego posłuchać, no to widziałem dwie rzeczy, o których się tutaj zupełnie nie mówi. Po pierwsze, Biden wręcz powiedział, że informacje, tamten rzecznik powiedział, że informacje wywiadowcze, jakie mają Amerykanie, dokładnie to powiedział, a nie sojusznicy, pokazują koncentrację sił rosyjskich i chodzi o powstrzymanie Rosji i chodzi o to, żeby, że i jeszcze tam dodali oczywiście, że każdy może sobie wybrać sojusz, jaki chce i żeby się odwalili po prostu Rosjanie od tego. Potem i potem jeszcze jest jedna reminiscencja. Otóż z tonu pytań prasy i głównych mediów amerykańskich wynikało, że Amerykanie niezbyt dokładnie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Że ta prasa się pyta, czy Biden już ma jakieś dowody na wojnę, czy już jest jakaś wojna, czy nie, i po co wysyłać żołnierzy. Po prostu. Także taka jest trochę nastrój, jest troszeczkę antybajdenowski i widzę wyraźnie, że opinia publiczna Stanów Zjednoczonych jest absolutnie przeciwna wysyłaniu tam, wysyłaniu tych żołnierzy. Oczywiście ilość żołnierzy jest symboliczna, tu bardziej chodzi o sprawę polityczną, Wydaje mi się, że Amerykanie chcą coś jednak ugrać i wymusić coś na Rosjanach. I to jest coś takiego. Robią to, wzmacniają w krajach, w których, bo jaka jest obronność Rumunii, prawda? Dalej, proszę Państwa, wczoraj ta sprawa z Orbanem, który jest tak, jak ja mówiłem, Orban nas naprawdę kopnie w tyłek potężnie, pojechał sobie do Putina. Przy czym ja tu trochę chcę pobronić z tym Madrytem premiera Morawieckiego, bo coś mi się wydaje, że on tam pojechał troszeczkę na prośbę Amerykanów. Amerykanom głupio jest się w tej chwili przyznać do tego, że bardzo by ciekawi byli, jakie są nastroje w tych partiach prawicowych, których poparcie rośnie zresztą, szczególnie we Francji. I nie wiadomo, jak będzie z Macronem i czy nie będziemy musieli zjeść tej żaby w rezultacie, no to może lepiej wysłać pana premiera Morawieckiego, niech on sobie tam pogada, a przy okazji się dowie, coś tam wrzuci, dowie się, jakie są nastroje i o co chodzi. Tak, proszę państwa, na tym polega również polityka, szczególnie amerykańska. Wiele razy było tak, że sami wielu rzeczy nie załatwiali, również w sensie wywiadowczym, z wielu powodów. Po pierwsze, oni są dość znaczni i na przykład w niektórych krajach Amerykanie się nie mogli pokazać i używali nas na przykład. Po prostu. No. Orban wczoraj pojechał rzeczywiście, jak pan Badaś mówi, na tą randkę z Putinem, bo zdaje się, że Orban jest w ogóle moim zdaniem do wykreślenia. Przecież to jest totalny... Przecież czy my nadal nie rozumiemy? Dlaczego ja nie rozumiem, dlaczego Kaczyński się tak trzyma tego Orbana? Nie wiem, czy mu ten jego geopolityk kazał, czy nie kazał. Przecież to jest wstyd. Akurat to jest wstyd. Już można bardziej znieść ten... Już bardziej można znieść tą żabę niż ten. Dlaczego USA i Rosja nie nawalają się na Morzu Beringa? Bo blisko jest Korea i Chiny chyba, prawda? Tak mi się wydaje. Więc, ale oni się nie nawalają jeszcze. I oni się nie wiem, czy się będą nawalać. Zobaczymy. Ciekawie z tym, jakby Rosjanie weszli. Co by zrobili, czy rzeczywiście doszłoby do jakiejś wojny? Bez względu na to, co się stanie na Ukrainie, my i tak mamy przechlapane, bo czy wojna domowa, czy wejdą Rosjanie, te miliony uchodźców, które przylecą do nas i będziemy musieli tym się po prostu, no to wiadomo. Wiadomo. Pan Marek pokazuje mi tą Toyotę. Wiem, jak ona wygląda. Dobrze, że ta pani Urszula z Białegostoku nie ma Bentleya, bo wtedy by zalekwirowali do Błaszczaka. Po prostu. No. Orban przede wszystkim jest niezależnym politykiem, a nie co nasi. On jest niezależnym politykiem. Panie Agnieszko, pan mnie nie rozśmiesza. On jest bardzo zależnym politykiem, tylko że zależnym jest od Putina, a nie od kogo innego. Węgry nie mogą być niezależni. Nie mogą być tak samo z naszego powodu. Ile jest tych Węgrów? Jakie wielkość Węgier? Województwo mazowieckie, chyba nie całe. Przecież jest śmieszne po prostu. No. Ale panie Tas, jakie to joty były skuteczne w Syrii? Te takie tutaj pani napisała, jakie to roty, jakie to tutaj pani Katrin. O, pani Kasia Zeta pisała, Toyota Hilux z zamontowanym karabinem maszynowym na pace, to one były skuteczne. No. No właśnie. Oczywiście, że liczą się Zygi tylko interesy. Orban o tym wie, wybrał Rosję niż Amerykę. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja osobiście uważam, że ten sojusz jest całkiem dobry. To i tak inaczej. Dalej. Mówiąc oczywiście, koronawirusowa propaganda jest dalej, świat nie dowierza, co robi Dania, Medonet pisze, zakażenia ostro w górę, oni znoszą obostrzenia i będą obserwować. No, ale Dania jest podobno wyszczepiona w 120%, tak to już się mówi nawet. Wszyscy się zaszczepili. Ja nie wiem, skąd oni to biorą, bo akurat tak się składa, że te szczepienia chyba rzeczywiście, proszę Państwa, nie wyszły. Nie wyszły zresztą. Ze śmiesznych rzeczy, którą przeczytałem, zanim przejdę do jeszcze jednej śmiesznej wypowiedzi pana profesora Kowala. Nie wiem, kto im daje tych profesorów. Może ja się zacznę nazywać profesorem, co? No właśnie. No to, to tutaj czytam tak. Chodzi o tego Wojciecha O, zwanego aktora i tak dalej. Czytam tego. I czytam tak w Onecie. Wojciech Oto znany patostreamer, patonacjonalista i antysemita. To, że antysemita, to wiem. Patonacjonalista pierwsze słyszę. Sam nacjonalizm jest już tu troszeczkę w kręgu wchodzący w pewne patologiczne nastawienia. Ale patostreamer, patonacjonalista, hasła antypandemiczne, antyszczepionkowe i tak dalej, i tak dalej. Aleksander Jabłonowski używa takich tych. Szanowni pan Psozodetu, piszą troszeczkę bez sensu, zupełnie bez sensu, zastanawiając się nad czymś, co nie jest warte zastanawiania się. I ja wam wyjaśnię. Pan Wojciech O, zwany Aleksandrem Jabłonowskim, gra rolę, jaką mu kazano. Jest aktorem i gra rolę kretyna o określonej nazwie. I radziłbym zresztą obu panom, aby się nie powoływali i nie komentowali tego, co powiedziałem, bo ja w odróżnieniu od innych nie grożę kijem. A najgorsi są ci, którzy nie grożą, po prostu. Proszę, poza tym ja z przyjemnością, drogi Onecie, bym wrzucił piętnastkę sprawdzić, kto właściwie tak rejestrował i kogo i kiedy. I kiedy, proszę państwa. No właśnie, pato profesor i tak dalej, no. Więc troszeczkę bez sensu poświęcać mu cały artykuł na pierwszej stronie. Po co? Panie Janie, ja też tak uważam, że Ukrainę trzeba też troszeczkę uważać, bo wbiją nam nóż w plecy, w razie czego jak nie będziemy uważać, ale dzięki temu sojuszowi z Wielką Brytanią raczej nie. Bo de facto jest jeszcze, mówiłem wyraźnie, jest jeszcze jeden czynnik, który zniszczy totalnie tą ukraińską, ten ukraiński nacjonalizm i ten banderyzm cały. Zniszczy. To jest początkiem tego czynniku, są właśnie takie sojusze, proszę Państwa. To jest efekt tego czynnika. My możemy wejść bez problemu w tej sojusz. Co tam jeszcze powiedział pan profesor Kowal? Otóż jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Tak się dziwnie składa, jeszcze był przedtem inny profesor Migalski, czy jakiś tam, nie wiem, on tak mówił trochę tak wczoraj jak ja, co prawda mówi, że on dwa dni temu mówił coś, co powiedział dzisiaj Tusk i tak dalej. Troszeczkę bez sensu, proszę Państwa, oni wszyscy mówią, dlatego że to widać wyraźnie, że tak jak mówiłem wczoraj, że to jest, że Jarosław Kaczyński po prostu chce powyby doprowadzić na jesień, na wiosnę do wyborów, rozwiązać w diabły ten sejm. A o czym to świadczy? A o czym to świadczy? To świadczy o tym, że... Co potwierdza moje słowa? No to dzisiaj jest wypowiedź na przykład pana Jarosława Kaczyńskiego, że potrzebne są decyzje personalne w sprawie ładu, czyli wyraźnie zapowiada czystkę u siebie w rządzie. A jak doprowadzi do czystki w rządzie, Mówi się niby o ministrze finansów, ale chyba nie tylko. Jak doprowadzi do czystki w rządzie, to dojdzie do wyborów. Jest więcej niż pewne, bo to pójdzie niżej. Do wiceministrów i niektórych dyrektorów i szefów spółek. I pójdzie to o wiele niżej. A więc będzie mniejszość, która nie będzie w stanie rządzić i on doprowadzi do wyborów. Ale największym dla mnie dowodem, na to, że miałem rację, są słowa Tuska. Zauważcie Państwo, że dzisiaj Tusk z przerażeniem zaproponował, był przerażony tym, co się wczoraj stało, jeszcze bardziej niż Kaczyński i zaproponował Kaczyńskiemu wotum zaufania, czy jak to się nazywa, żeby przegłosowali wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Po prostu. A zamiast proponować konstruktywne wotum nieufności. Był przerażony, ponieważ ta opozycja nie chce wziąć władzy i to widać wyraźnie, że nie chce wziąć władzy. Zresztą oni dzisiaj troszeczkę też zaczęli nagle milczeć. Byli przerażeni. Wczoraj zresztą, dzisiaj jeszcze jako pierwszy odezwał się pewien pan, on chyba jest z PSL-u, taki wysoki, który wręcz mówił, nie, to Mark Twain mówił, że jest o śmierci przesadzone, że to Kaczyński jest mocny i tak dalej, i tak dalej. Opozycja mówi po prostu, że Kaczyński jest mocny i że to oni, widać wyraźnie, jak oni się boją, że dojdzie do wyborów i będą musieli wziąć władzę w ręce, proszę Państwa. Po Tusku to było widać wyraźnie, to było wręcz histeryczne oświadczenie typu Jarku, nie rób mi tego, Jarku, co ty mi robisz, no nie rób mi tego, siedź na tym stołku, ojejku, ojejku, ojejku. Tak to po prostu wyglądało. To jest śmieszne. I to z tego, że pan profesor Kowal w mądrości swojej profesorstwa tego nie zauważył, ani też ten drugi profesor w mądrości swego profesorstwa, chociaż on chodzi z Krakowa obaj, nie zauważył, no to jest paranoja. To jest paranoja. I tu jest ta z problem kwadratury koła. Proszę Państwa, w tej sytuacji politycznej, międzynarodowej, przy tym zagrożeniu, z Błaszczakiem chorym na koronawirusa i w ogóle uciekł do łóżka po prostu, bo jest na zwolnieniu lekarskim, więc jak wojna wybuchnie, to będzie miało usprawiedliwienie, bo jest na zwolnieniu lekarskim, z tą sytuacją gospodarczą, z tym całym cyrkiem, który się dzieje naokoło, z praktyczną niemożliwością rządzenia, kto chciałby to wziąć? Czy Pan by chciał być dyrektorem takiego przedsiębiorstwa? Bo ja nie. Paweł S., oni się nie spieszą, żeby zdążyć przed konfliktem na Ukrainie. Ten konflikt jest, będzie, ale nie znaczy, że dojdzie do wojny. Oni po prostu chcą odejść. Bardzo wygodnie, ponieważ widzą dobrze, co się dzieje. Moim zdaniem Kaczyński dobrze wie, że jaka jest na to wszystko reakcja opozycji. Słuchajcie, gdyby to głosowanie było jeszcze raz, ta ustawa by przeszła. Opozycja by wszystko zrobiła, żeby PiS nie stracił większości w tym momencie. Tak to jest, bo przejmijcie odpowiedzialność za państwo, tak na dobrą sprawę. Przejmijcie. To nie chodzi, żeby państwo nie mówili, że jestem za PiS-em czy za czymś. Ja w ogóle ich nie lubię. Ja po prostu pokazuję, jak to jest. Katrin, jeśli wojna wybuchnie, to Błaszczak będzie uczestniczył w walce zdalnie. Jak oni wszyscy w 1939 roku, tu będzie jeszcze więcej. Jak tylko im komputery dadzą, po prostu. No więc, proszę Państwa, to tak to niestety wygląda. Pani Kasiu, pani myśli, że Niedzielski dotrzyma słowa i odejdzie? Tam odejdzie, nikt z nich nie odejdzie, prawda? Pani Agnieszko, jak ktoś się kuma z Putinem, to na pewno zmanipulowany. Orban wybrał to, co było dla Węgier korzystniejsze, a nie to, co my. Ruski gaz Beaus, caca, że z wyższą cenę to cóż taru zapłaci, o ile będzie miał czego. Pani Agnieszko, pani się nie daje wpakować w tą propagandę, to nie o to chodzi. Tu naprawdę nie o to chodzi. Po prostu Putin ma to do siebie, co ma. Putin jest carem. Trzeba być kremlofobem po prostu, niestety, żeby to zrozumieć. I też profesor Kowal, który uważa, że Putin broni swojej władzy, bo władza jest jego coraz słabsza, gieprawda. To nie wiem, jaki ten specjalista od wschodu Ukrainy czy od wschodu, to jest paranoja. No. To jest jakaś paranoja dziwna, skoro tak mówi. Putin ma bardzo mocną władzę i będzie miał mocną władzę, tym bardziej, że generalicja go popiera, a generalicja jest troszeczkę za wojną. Tak było, jak każda generalicja. No, także widzicie. A jak się rozleje fala uchodźców, to co wtedy zrobią? Panie Pawle S., ja nie wiem, co oni zrobią. Oni sami też nie wiedzą, co oni zrobią. Tak się wydaje. Jak pan ich zapyta, to powiedzą, że to jest ściśle tajne i pewnych rzeczy się nie mówi w telewizji. Oczywiście, że pewnych rzeczy się nie mówi w telewizji, szczególnie na przykład nie odpowiada się na pytanie, jaka jest naprawdę sytuacja finansów w Polsce. No, na przykład. Na to się też nie odpowiada. Jaka jest prawdziwa śmiertelność? Nie na COVID-a, ale z powodu idiotyzmu z COVID-em. Na to się też, proszę państwa, nie odpowie i nie odpowiada. Tak to niestety, szanowni państwo, wygląda. I to zdanie Jarosława Kaczyńskiego, to co powiedział, proszę państwa, na temat ładu, na temat, że tam będą bolesne rzeczy, które trzeba będzie naprawić, plus to, co powiedział dzisiaj Tusk, potwierdza jednak tą wersję, że Kaczyński dobrze wiedział, że ta ustawa nie przejdzie i dobrze wiedział, dlaczego to robi, żeby mieć pretekst do rozwiązania wyborów i powiedzieć, tak, to jest cios, dostałem w plecy od innych i odejść do rozwiązania, do wyborów, proszę państwa. No. To widzicie. Sytuacja, pani Kasia, jest fatalna, śmiertelność jest fatalna, w ogóle jest fatalnie, ale stabilnie, jak mówił pan. No mniej więcej. Mniej więcej. Ludzie tego nie widzą jeszcze, więc ludzie nie powiedziałem. Ludzie zobaczą dopiero wtedy, jak chleb będzie po 20 zł. A kiedy chleb będzie po 20 zł? Pewnie niedługo. Do wiosny. Na wiosnę się wszystko rypnie, bo teraz jeszcze jest po końcu roku, jest pierwszy miesiąc i tak dalej. Jeszcze są nierozliczone podatki za zeszły rok, przedsiębiorcy właśnie. No. I tak to wygląda. Putin jest bardzo agresywnym i stanowczym i jest bardzo sprawnym politykiem. On ich dokładnie rozpracował. Natomiast ja zupełnie nie rozumiem tego zadęcia, tylko w jedną stronę i tak dalej. Ale z Putinem nie da się już rozmawiać. Tym bardziej, że Putin prezentuje to, co prezentowali również i byli przywódcy jeszcze radzieccy i carscy. Ptica nie kurica, Polsza nie zagranica. On na Polaków w ogóle nie zwraca uwagi. Dla nich Polacy są, dla niego Polacy są krajem zupełnie przypadkowym, bankartem zresztą. To jest to zdanie słynne, bankart Układu Wersalskiego. I niestety tego nic nie zmieni. Dlatego udawanie naszego przyjaciela i bratanie się z Putinem jest również dolfsztosem, czyli czosem w dach. Skoro szykujesz wybory, to już nie będzie COVID-a, bo Morawiecki znów będzie w pokoju pandemii, zechce do udziału w głosowaniu. Oczywiście, że nie będzie. No to jakie jest nasze miejsce w domu ZSRR? Żadne. Republiki, takie jak jest, takie jak było. Kraju tranzytowego, przelotowego, na którym można robić eksperymenty. Tak to po prostu wygląda. Nic. I tak to właśnie wygląda. My również dzięki sojuszom, ja cały czas mówię, że przez ten sojusz wejść w sojusz taki równoległy do NATO, Ameryka, Wielka Brytania i Australia spróbować. Może się uda. A dlaczego mamy nie? Co, Niemcy zaczną krzyczeć? Przecież oni pierwsi krzyczą, że każdy kraj ma prawo do wybierania sojuszy. Co postawią, że albo Unia Europejska, albo tamten pakt? Albo NATO, albo tamten pakt? Bzdura. Bzdura. No tak to jest. Macie państwo rację. Tutaj pan napisał, że Ukraina na świeczniku i tak dalej, to pan ta... A co dalej się gdzie... A w innych części świata nie ma? Nie ma innych części świata, proszę państwa, w Polsce. To jest tak jak z koronawirusem. Szwecja nie istnieje, Norwegia nie istnieje, Skandynawia nie istnieje. W ogóle nie istnieje. Nie zauważamy tego, proszę państwa. Afryka, Rosja, Białoruś, Ukraina też, jeżeli chodzi o koronawirus, jest podobnie. Natomiast... Rzeczywiście na świecie dzieje się dość ciekawie, tak naprawdę, bo i Korea Północna pokazuje zdjęcia Ziemi z orbity zrobione przez jakąś ich rakietę. Licho wie tak naprawdę, co tam będzie, jak to się wszystko rozwali. I słyszałem już o jakichś dziwnych historiach na Dalekim Wschodzie Rosji, to znaczy tam jak Kazachstan, oczywiście nie chodzi o ten Kazachstan, ale znowu jakieś napięcia między Armenią, Azerbejdżanem i innymi takimi, no a tego, o tym już nikt nie mówi. Tutaj pan mówi, że pisze, że tak naprawdę to Ukraina sama się nie broni, ten pan Jakubiak miał rację. Miał absolutną rację, mówiąc to, co powiedział, ponieważ Zeleński liczy tylko wyłącznie na cudze siły, nie na swoje, a tak naprawdę to tworzy sobie bardzo potężne państwo o bardzo potężnej armii, bo najważniejsze jest to, Najważniejsze jest moim zdaniem to, co będzie, jak Putin nie wejdzie. No co będzie? Będzie bardzo silna Ukraina z bardzo silną armią. Dlatego ten sojusz tam pomoże z Wielką Brytanią, bo to wstrzyma trochę Ukrainę. No cóż, tak powiedziałem. Poza tym jest jeszcze jedna. A co tutaj jest jeszcze na Facebooku? Pani puszcza, niech ja zobaczę. Chociaż Facebook ostatnio... A, już wiem co. Bo nie wiem, czyście Państwo zauważyli, że Facebook ostatnio zżera całą masę internetu. To jest coś niesamowitego. I to, że w Polsce nic się nie mówi na ten temat, na Ukrainie przynajmniej szykują się do wojny i tam jest ta propaganda. W Polsce się nic nie mówi na ten temat, ale trzeba by się jakoś ludzi przygotować, na przykład na ilość uchodźców i na możliwość pomyłkowych działań na terenie Polski. Może się tak zdarzyć. Oczywiście, że może się tak zdarzyć, ale nie, to wszystko jest tajemnica, nie będziemy o tym mówić. Spotkaliśmy się z panem premierem, popieprzyło się troszeczkę z panem prezydentem, popieprzyło i to wszystko tajne, nic nie powiemy, prawda? No więc to jest troszeczkę idiotyczne, ale proszę Państwa, co my na to poradzimy? Nic na to nie poradzimy. No. Nic na to nie poradzimy. Taka jest ta władza. Władza zajmuje się tylko i wyłącznie sobą i utrzymaniem własnych stołków. Tak prawdę mówiąc, to nawet po tych profesorach, wszystkich profesorach widać, że tak społeczeństwo dla nich jest głupie, przypadkowe i w ogóle się nie liczy. I w ogóle, kto tam się liczy, społeczeństwo nie ma tytułu profesora, to ja mam profesora. No, tak widzicie, tak to jest. Okej, proszę Państwa, wczoraj mnie pytano dwukrotnie o Oskara Schindlera. Oskara Schindlera w większości wypadków ludzie znają na temat z filmu Lista Schindlera Spielberga. Filmu, który był również bardzo źle przyjęty w Izraelu, notabene. I tutaj był Spielberg bardzo mocno rozczarowany, że w Izraelu tak przyjęto, chociaż niewątpliwie Izrael i społeczność żydowska uznaje zasługi Oskara Schindlera, bo niewątpliwie on uratował te osoby narodowości żydowskiej, uratował nawet ryzykując sam własnym życiem, również dzięki umiejętnej grze z niezbyt zdrowym psychicznie Amonem Goetzem, czyli komendantem obozu w Płaszowie, skazanego zresztą w Polsce na karę śmierci, wyrok wykonano, zdaje się, w 1946 roku Amon Goetz został powieszony. Ale nie mówiono prawdy o nim. O dziwo, za prawdę wzięli się Anglicy i nie tylko Anglicy o Schindlerze. Jest taka książka Oskar Schindler, prawdziwa historia, Davida M. Crowe, dość ciekawa w ogóle. On pokazuje sylwetkę Schindlera niejednoznacznie negatywną, bo tak nie można być. Nie ma ludzi, no są ludzie jednoznacznie negatywni. Ale to, co trzeba wiedzieć o Schindlerze, że on po prostu był, pochodził z morawskich Świtaw, prawda? Poświęcił się działalności na rzecz przyłączenia do macierzy Rzym zamieszkań przez tak zwanych sudeckich. Był aktywistą, członkiem partii Niemców Sudeckich. Siedział w więzieniu. Wyrok za przestępstwa polityczne uwiarygodnił go w oczach. Nie był anonimowym działaczem już. Jesienią, tak jak przedstawia Schindler, że on był nikim. Jesienią 1938 roku Hitler miał mu podarować w nagrodę za to jako męczennikowi samochód. Wstąpił do Partii Narodowo-Socjalistycznej w tych właśnie Świtawach, w mieście zamieszkanym przez Niemców. Planował inwazję na Czechosłowację i on też między innymi pomagał przy wejściu, między innymi tam w sposób taki bardziej logistyczny, ale został również zwerbowany przez Abwehrę i został zastępcą dowódcy jednej z placówek wywiadu w Morawskiej Ostrawie. Cieszył się sporymi wpływami, kierował działaniami na tym terenie, a przygotowując właśnie grunt do przejęcia władzy w Czechosłowacji. Według jednego z raportu Abwehry, jak pisze Crowe, w miesiącach poprzedzających inwazję na Polskę, Oskar i jego 25 agentów przerzucali broń w okolice Cieszyna. Brali udział w podobnych działaniach Abwehry w rejonie słowackiej Żyliny. Wziął również udział w planowaniu ataku na Polskę. Prowadzono tam nasłuch, różnego rodzaju informacje wywiadowcze zbierał. Krow pisze dalej, że jednostki do działań specjalnych pionu drugiego Abwehry, w którym był właśnie Schindler, miały dokonać pierwszego uderzenia w niemieckim ataku na Polskę. Ich agenci mieli przedostać się do Polski w cywilnych ubraniach i być gotowi do akcji tuż przed niemiecką napaścią militarną. Pion drugi Abwehry miał przeniknąć do Polski i rozbroić ładunki wybuchowe umieszczone przez Polaków w obiektach przemysłowych i komunikacyjnych, które miały zostać wysadzone, kiedy Wehrmacht wkroczy do Polski. Rzeczywiście było, było coś takiego. I on dostarczał również mundury kolejowe, trochę mundurów Wojska Polskiego. Jego żona Emilię pyta, że w domu Schindlerów przechowywano polskie mundury na poczet przyszłej akcji, między innymi w prowokacji gliwickiej, do prowokacji gliwickiej. Udział Schindlera, który jest określany w aktach Gestapo jako Otto Zeiler i w aktach Abwehry także, w przygotowaniach wojennych poświadcza dokumentacja Gestapo po prostu. I Gestapo też twierdzi, że również Niemcy sudeccy, jak i inni agenci Abwehry. I oczywiście on wszedł do tego generalnego gubernatorstwa, kupił tą fabrykę, ale kupił ją nie mając pieniędzy, bo on zbankrutował, tak jak jego rodzina. Kupił ją za pieniądze Żydów. Tak to na filmie jest akurat dobrze pokazane. No i cóż, coś się musiało jednak stać, bo i Naujoks nie wytrzymał, twórca prowokacji gliwickiej, przecież autor prowokacji gliwickiej, i też przeszedł na stronę, proszę Państwa, też wszystko zeznał, też nie wytrzymał. Nie wytrzymał Holokaustu, nie wytrzymał tych zbrodni. To też jest ciekawe. Nie wiem, co się stało z Schindlerem. Czy wynikało to tylko i wyłącznie z wyrachowania? Nie. Nie wynikałoby to tylko wyłącznie z wyrachowania, ponieważ on więcej wydał na ochronę tych robotników, niż był w stanie zarobić. Ponieważ robotnicy kosztowali bardzo mało. Zdaje się, że za robotnika żydowskiego płacił 7 pfenigów SS tylko i wyłącznie, więc wystarczyło zabić jednych, wziąć drugich. Także, proszę Państwa, coś w tym wszystkim panie Tas odpowiada. Nie on odpowiada, on w tym uczestniczył, za prowokację gliwicką. Różni byli ludzie, różnie się zdarzało. Ja go nie bronię, ja po prostu pokazuję, że człowiek jest czarno, nie jest czarno-biały, bywa również bardzo często jest szary. Coś się jednak stało, bo nikt nie odmówi mu jednak uratowania tego ponad 1000, w sumie około 2000 ludzi, w tym dzieci. I to w sytuacji, kiedy psychopata, kopnięty psychopata i notabene ortodoksyjny katolik z Austrii wyżywał się w Płaszowie, gdzie tam byli bandyci. I w tym czasie on jakoś potrafił za pomocą korupcji, różnych rzeczy, jednak tych ludzi uratować. I to trzeba mu przyznać. Natomiast te jego poprzednie warto również mówić, i szkoda, że Spielberg nie nakręcił tego filmu inaczej. Szkoda, że Spielberg nie chciał nakręcić filmu, pokazując pewnego rodzaju przemianę z tego Szawła w Pawła. No tak można to nazwać w tym momencie. Nie zapomnijmy również o tej sprawie. I cóż. Schindler także był ofiarą, on był koniunkturalistą i z koniunkturalistami bardzo często jest tak, że do pewnego momentu są koniunkturalistami, ale w pewnym momencie, kiedy zaczyna coś przekraczać różne inne historie, proszę Państwa, przekraczać pewne normy czy pewną granicę, stają się po prostu zupełnie inni. Niestety. I będziemy długo dyskutować, ale tu widzę, że część z Państwa chce go rzeczywiście potępić całkowicie. To tak nie można. To nie jest tak. Ostatecznie on mógł w każdej chwili zlikwidować to wszystko, ściągnąć pieniądze, skazać tych ludzi na śmierć, brać innych, zarobić, ściągnąć pieniądze i uciec. Mógł to zrobić. Nie zrobił tego. Uciekł dopiero po... Właściwie w dniu, w którym była wojna, prawda? W którym skończyła się wojna praktycznie. I to przeniósł tą fabrykę przecież na teren Czech czy Słowacji, nie pamiętam już. Także dość ciekawe. Niestety, proszę Państwa, Spielberg zrobił ogromną krzywdę Schindlerowi, po prostu przedstawiając tylko jedną stronę i gloryfikując go. A nie ma, on nie był świętym. Co prawda nie odpowiada za żadne zbrodnie przeciwko Polakom, bo nie uczestniczył w rozstrzeliwaniach i tak dalej, nie uczestniczył w eksterminacji ludności polskiej, tym się nie zajmował, prawda? Tasy, jeżeli chodzi o to, to już też to mówili również Żydzi i amerykańscy z środowiska żydowskie, że przedstawił tą okupację jako sielankę dla Polaków, to prawda. Ale Spielberg, ja pamiętam taką recenzję jedną z prasy izraelskiej, że na Oskar Schindler, że ta lista Schindlera powiedział, tak wygląda okupacja, wojna i Holokaust widziany oczami człowieka, który nigdy w życiu nie był w Europie. Po prostu. I nigdy nie widział tego, co tu się działo, ani jego rodzina. No więc to mniej więcej to też trzeba wziąć pod uwagę. No. I naprawdę, proszę Państwa, zastanówmy się, możemy nie lubić różnych rzeczy, nie tego, ale zastanówmy się, czy nie warto obiektywnie ocenić. Tak się radzę przeczytać Państwu tą książkę, ta książka jest naprawdę dobra. Czy udział w prowokacji gliwickiej nie był zbrodnią? Zbrodnią był... Nie, to nie zostało uznane chyba za zbrodnię wojenną, nie pamiętam, ale to raczej był udział... Ja zresztą przypuszczam, proszę Państwa, że ponieważ operacja gliwicka była znana tylko niewielu osobom, cel tej operacji, ja przypuszczam, że oczywiście Schindler mógł być wykorzystany jako punkt logistyczny, ale on chyba również nie miał świadomości, to nie jest obrona, bo ta operacja by nie wyszła, gdyby tacy Schindlerzy mieli, a szczególnie Abwera, miała, proszę Państwa, wiedzę pełną o planach tej operacji. Po prostu, no. No właśnie, ale Istnany, jak wyglądała praca Sonderkommanda w obozach złożona również Żydów, nie mógł przedstawić pani Istnany. Tu będę bronił Spielberga. Nie było Sonderkommando, proszę Państwa, w obozie Płaszowie. Nie było, więc jakby tam był, umieścił Sonderkommando, no to by skłamał. Zupełnie, proszę Państwa. Nie rozumiem teraz, dlaczego mam jednych mówić, że dobrze, drugiego. Nie, to powiedziałem, to jest dwuznaczne. Oczywiście, że do pewnego momentu Spielberg był koniunkturalistą i chciał zarobić. Znalazł sposób, żeby zarobić, bo wiedział, że Żydzi są, w jakim są położeniu Żydzi, więc chciał to wykorzystać. Ale do pewnego momentu, w pewnym momencie poczuł, że przekroczono granicę. W którym momencie, nie wiem. No. A dlaczego pan Zezałga zostały skazane, czy wywiadowczo przy... Zaraz, jakie załogi Einsatzgruppen? Co pan mówi o Einsatzgruppen? Pan mówi Sonderkommando, pan chce, czy Einsatzgruppen? Bo Einsatzgruppen ABC. Tego nie wiem, dlaczego. O tym są zresztą filmy, no. Dzięki Kanarysowi i Kerstenowi też uratowano setki istnień, prawda? W pewnym sensie tak. W momencie, kiedy niektórzy z nich zorientowali się, co innego jest... Wiecie Państwo, ludzie są na ogół naiwni. Oni naprawdę nie zdawali sobie sprawy, jak ta wojna będzie wyglądać. Jak zobaczyli, jak ta wojna będzie wyglądać, że to jest jedno wielkie mordowanie ludności cywilnej, no to wiadomo. No to części tych ludzi po prostu... nie można było się wycofać, bo zostali zapędzeni w taki moment, że nie mogli się wycofać. Ostatecznie Kanaris został powieszony przecież jeszcze i tak, i Abwera przez tego. Ja ich nie bronię, to tak jest. Dlaczego Einsatzgruppen? Nie wiem. Tego nie wiem. O to samo pytanie stawiają twórcy filmu dokumentalnego BBC o Einsatzgruppen. Dlaczego nie? Tego nikt nie wie. Być może, ale jaka wiedza? Łatwiej się im było ukryć. Proszę mi wierzyć, oni nie byli na świeczniku. To byli ludzie o bardzo niskim stopniu, niejednokrotnie wzięci prosto z ulicy, policjanci i tak dalej. I łatwiej jest się takim ukryć po prostu, niż tym, którzy mieli jakiekolwiek stopień i możliwości sprawcze. Proszę mi wierzyć, tak to jest. No. To, co pan mówi, że skazano czapkę, a średni szczebel niższy uniewinniono w procesie norymberskim, ja już dawno mówiłem. Norymberga była przede wszystkim usprawiedliwieniem dla aliantów i Stalina to, że w ogóle do tego dopuścili, a dla Stalina własnych zbrodni. Po prostu. I tak powinny, i tak jest. Sprawa lekarzy przecież. Potem sprawa operacja Paperclip i podobna operacja ze strony sowieckiej, czyli całkowite szukanie nawet esesmańskich lekarzy, naukowców, żeby ich przeciągnąć na swój teren. Prawda? No. Skobry, mam chorobę pierwszego, jeszcze nie przeczytałem. Teraz nie wiem, czytać czy słuchać. Proszę pana, panie Skobry, to na przerwę i powiem tak. To jest pana sprawa. Można posłuchać i jednocześnie potem przeczytać. Książkę się inaczej czyta, wiele części się zauważa. Ja stawiam inne akcenty. Jak pan chce po prostu. Okej, szanowni państwo, to skończymy na dzisiaj. Jeżeli państwo chcą, to zapraszam na 23 na tego Choluba pierwszego. Mam nadzieję, że będzie kilka osób, bo dla siebie nie będę czytał. Nie czytałem jeszcze Choluba pierwszego na żywo. Trudno mi to będzie przeczytać, więc jeśli państwo chcą, mam nadzieję, że trochę z państwa będzie. Ale właśnie takie pytania, Skobry, czy przeczytałem, teraz nie wiem, czytać czy słuchać. I panie Skobry, mam wrażenie, że pan żałuje teraz, że pan kupił książkę. Uważa pan, że tą książkę posłucha. Ta książka jest wielowarstwowa, ja pewnie nakreślę jedną warstwę czytając. Jak się czyta, to trochę inaczej. Ja też mam książki, które posłuchałem, ale potem kupiłem, żeby je czytać po prostu. Także w ten sposób trochę jest. Ja to, ponieważ napisałem, mam do tego stosunek osobisty do tej książki, w związku z czym inaczej będę patrzył. Inaczej będę na pewne rzeczy patrzył, akcentował. Nie wiem, może się państwu spodoba, może nie. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Dziś dzień 5 dwójek. Miało coś światu, czekamy zatem na dzień 6 dwójek. Nic się nie zdało. No. Oglądając filmy historyczne, mam przez obraz Canarisa jako dobrego człowieka, który widząc... Nieprawda. Nieprawda, panie Damianie. Tak go przedstawiałam w filmach historycznych. Nie zapomnijmy, że on również był zadowolony z inwazji na Polskę. Proszę państwa, naprawdę część tych wojskowych niemieckich nie zorientowała się, nie przypuszczała, jak ta wojna będzie wyglądać. W momencie, jak zobaczyli, to dla niektórych było już za późno, a niektórzy po prostu byli koniunkturystami, machnęli ręką i pogodzili się z tym, co się działo z tyłu i sami w tym zaczęli uczestniczyć, proszę państwa. Nie zapomnijmy, że główny bohater niemiecki, Stauffenberg, to, co pisał w listach z Polski o Polakach, to było w ogóle paranoja. No. Według pana wyżsi generałowie marszałka Wehrmachtu mieli pojęcie o całości zbrodni Eisengruppen? Tak, część nie. O całości może nie, ale już o babim jarze musieli. Musieli wiedzieć. Udawali, że nie słyszą, są tak samo odpowiedzialni. Ja powiedziałem państwu, że tak naprawdę to nie dzień ofiar Holokaustu trzeba świętować w styczniu, tylko 31 lipca 1932 roku, kiedy między innymi ci wyżsi generałowie, którzy nie byli wyższymi i tak dalej, głosowali za Hitlerem. I Hitler wygrał wybory do parlamentu. Nie zostając oczywiście kanclerzem, bo nie ma większości, ale wygrał. Tak uważam. Dobrze. Zapraszam na 23, a jutro, proszę państwa, jutro mamy tak. Jutro, mając Golden Retrievera, bo jest jego dzień, jedząc ciasto marchewkowe, bo też jest dzień, możemy kopać rowy, bo też taki dzień, przy podlaskiej muzyce, której dzień jest jutro, myśląc o jakichś wyborach, bo Światowy Dzień Wyborów jest, proszę państwa. Także widzicie. A imieniny obchodzą Błażej, Oskar, Telimena, Ansgar, Ansgary, Błażeja, Celeryn, Celeryna, Hipolit, Hipolita, Ignacy, Jan, Klaudyna, Maksym, Ofelia, Stefan, Uniemys, Uniesława i Wawrzyniec. Panie Ismanen, proszę mnie nie podpuszczać notabene tymi pytaniami. Chce pan powiedzieć, że ja bronię Wehrmachtu, Żydów i w ogóle, prawda? To do tego pan chce zdążyć? Tak. Niech panu tak będzie. Nie mam podlaskiej muzyki. No, muszę coś znaleźć. Bo tak było, do tego pan dąży. To są takie pytania z tezą po prostu. Proszę mi wybaczyć, ale to tylko pana interesuje, tym bardziej, że nie widzę pana na moich innych audycjach, tych audycjach, gdzie nie ma polityki. Polityki. Nie bronię Wehrmachtu i nigdy nie broniłem. Dlatego i to ja, Pietrze, określiłem, że dniem ofiar II wojny światowej powinien być 31 lipca 1932 roku. A więc w dniu, w którym Hitler, partia NSDAP wygrała wybory i Hitler wszedł do parlamentu z mocną reprezentacją. Bo to cała reszta jest konsekwencją. Tego nikt przede mną nie powiedział. Więc winni są Niemcy, jako tacy. No właśnie. A ponieważ wszyscy wiedzą, że ja jestem filosemitą, Żydem, agentem Mossadu, także nic pan nowo nie odkrywa, panie Ismane, niczego. Nie jestem tylko agentem Mossadu, jestem agentem niemieckim, brytyjskim, amerykańskim, z Abezji Południowego, chińskim i oczywiście rosyjskim. Zależy, kto chce co napisać o mnie. Okej. Szanowni Państwo, zapraszam na... Już widzę pani Darawa Husnie. I filatelistą też. Ale jednym nie jestem. Kończę go się na 100. To muszę powiedzieć. Już jestem chyba za stary nawet i na to. Po prostu. Szkoda, że pani nie będzie, pani Darawa Hus. No. O Jezu, jeszcze do pytania. Wspomnienia Schellenberga są książką historyczną czy fikcją? Historyczną. Schellenberg umierał właściwie, jak to pisał, więc nie miał nic już do ukrycia. Historyczną, on tam parę rzeczy pisze naprawdę dość ciekawych, potwierdzonych przez źródła, które pojawiły się później. Nie zapomnijmy, kiedy Schellenberg napisał sobie wspomnienia i też nie wiemy, jak zostało cenzurowane i przez kogo, bo to przecież już Amerykanie wydali. Znaczy wydali alianci, więc nie wiem przez kogo. Natomiast troszeczkę historyczną fikcją są wspomnienia Szpera. No. On tam wybiela siebie niesamowicie, on jest odpowiedzialny za pracę niewolniczą. Dobra, czyli tak, o 23 się spotykamy, mam nadzieję, że przynajmniej będzie jedna osoba, bo jak nie, to nie ma co sensu czytać tego choluba w ogóle. No i do usłyszenia o 23. A kończymy histerią Def Leppard.